Rozpoczynamy audycję z cyklu porady ekologa i dzisiaj witamy na naszej antenie pana Grzegorza Wiśniewskiego. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Pan Grzegorz Wiśniewski jest myśliwym, sokolnikiem i działaczem ochrony przyrody. I chcemy dzisiaj mówić, prosimy bardzo pana, o omówienie takiego tematu jak aktywna ochrona ginących zwierząt.
Chciałbym kilka słów na ten temat właśnie wypowiedzieć, a mianowicie tak. Ta niekontrolowana cywilizacja, zarówno która przekłada się i na gospodarkę rolną, leśną i inną, powoduje to, że jedne organizmy się rozwijają bardziej, drugie organizmy niestety giną. I do takich ginących gatunków, przynajmniej dzisiaj chciałbym poruszyć dwa takie, należał przede wszystkim bób europejski i sokół wędrowy. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia bób w Polsce występował tylko i wyłącznie na terenach Suwalszczyzny i Białostoczyzny, a wówczas go inwentaryzowano w ilości około 150 do 300 sztuk, różne źródła różnie to podają, to dzięki wytężonej pracy myśliwych naukowców, a tu konkretnie już nieżyjących profesora Żurowskiego czy profesora Graczyka z Poznania, w wyniku tych właśnie prac podjętych doprowadzono do tego, że na dzień dzisiejszy możemy się poszczycić jako chyba jedyny kraj w Europie, że tego bobra mamy już ponad 100 tysięcy. Trzeba powiedzieć, że ten gatunek wbrew pozorom i wbrew naszym przewidywaniom bardzo intensywnie zaczął się rozwijać i na dzień dzisiejszy stanowi już bardzo poważny problem gospodarczy, czyli jest to jeden z największych sukcesów, kiedy gatunek, który charakteryzował się niemalże kompletnym wyginięciem, został doprowadzony do takiego stopnia, że można go już wykorzystywać dla ludzkości. Drugim przykładem takim może być, jest sokół wędrowny. Jest to ptak drapieżny, a w związku z tym występujący na samym wierzchołku piramidy pokarmowej. I te ptaki wbrew pozorom, jeśli jeszcze też w latach 70. ubiegłego stulecia rzucano winę na myśliwych, że to myśliwi wystrzelali i ptaki drapieżne, to po wielu, wielu badaniach okazało się, że jednak nie myśliwi byli przyczyną wyginięcia czy ginięcia tych gatunków, a przede wszystkim bardzo intensywne stosowanie w tamtych latach środków ochrony roślin opartych na bazie DDT i im podobnych. Każdy starszy człowiek, który pamięta tamte lata, to przypomina sobie przynajmniej, jak żeśmy zwalczali stonkę na uprawach ziemniaków, gdzie pończosze damskiej niosło się taki czarny azotoks, a to było po prostu DDT. I niestety to DDT doprowadziło do tego, że między innymi ptaki drapieżne znosiły jaja, ale nie wytwarzały skorupki, a w związku z tym nie mogły się dalej rozwijać. I tutaj muszę powiedzieć, że ogromną rolę odegrali przede wszystkim sokolnicy. I to sokolnicy z Polski, z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych, bo w tych państwach najliczniej prowadzono pracę nad odrestaurowaniem sokoła wędrownego. I o ile w roku 90-91 podjęliśmy program w tym zakresie, to ornitolodzy określali, że na terenie Polski występują dwie, maksymalnie trzy pary sokoła wędrownego, aczkolwiek nie stwierdzano żadnych gniazd tego gatunku. I tu zaczął się problem, bo w naturze tych sokołów praktycznie nie było, a dzięki sokolnikom i prowadzonym przez nich hodowlom zamkniętym, czyli hodowaniem tych ptaków w wolierze, mieliśmy wspaniały bank, że tak powiem, czysty genetycznie, gatunkowo tych ptaków, które mogliśmy dalej wykorzystywać, hodując je, rozwijając tą hodowlę, a przychówek wypuszczając do warunków naturalnych. I na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że już ten sokół w Polsce został, że tak powiem, odrestaurowany, sokół wędrowny, z którego w przeszłości Polska bardzo słynęła, jeszcze w średniowieczu, czy w wieku XVII, XVIII, nawet jeszcze w XIX wyodrębniano dla przykładu na terenie Polski odrębną populację tak zwanego sokoła wędrownego, populację nadrzewną tego gatunku. I te prace doprowadziły do tego, że na dzień dzisiejszy To, co my jesteśmy pewni, to już mamy ponad 30 par lęgowych naturalnie występujących w przyrodzie. I tu o dziwo muszę powiedzieć, że pierwsze pary lęgowe po tych reintrodukcjach, po wsiedleniach powstały między innymi w Grębocinie koło Torunia, powstały we Włocławku, a następnie w Szczecinie, w Bobolicach i tak dalej, i tak dalej. A więc widać tutaj tą rolę wspaniałą sokolników, którzy po pierwsze w swoich hodowlach utrzymali ten materiał czysto genetyczny, a dwa, że dzięki metodom sokolniczym doprowadzono do rozwoju tej hodowli i wykorzystania jej dla dobra naszej przyrody. Tutaj chciałbym kilka słów również powiedzieć o samym sokolnictwie, a szczególnie o polskim sokolnictwie, bo to jest bardzo znamienna dziedzina, jeden z najstarszych sposobów polowania. Jak historia nam mówi, około X wieku przejęliśmy najprawdopodobniej to sokolnictwo od Tatarów i ono fantastycznie się w Polsce rozwijało. Oczywiście najpierw wśród ziemian, wśród szlachty, magnatów i tak dalej, ale też i zajmowali się tym przynajmniej w sensie treningowym, przynajmniej w sensie przygotowywania ptaków do łowów, ludzie prości, zwykli, którzy pracowali u ziemian polskich. I tu muszę powiedzieć, że chociażby o tym mogą świadczyć niektóre zapiski z historii, która jest bardzo bogata, a mianowicie jak król Walezy przyjeżdżał do Polski, to przywiózł z sobą nie tylko francuskich sokolników, ale też i dobrze ułożone ptaki, chcąc ten system polowań rozwinąć w Polsce i ku jego niesamowitemu zdziwieniu już po około miesiącu czasu tych sokolników musiał odesłać, ponieważ stwierdził, że w Polsce sokolnictwo jest na dużo wyższym poziomie niż w zachodniej Europie. Inny fakt, który moglibyśmy tutaj przytoczyć, to chociażby, że jeszcze za czasów króla Jana III Sobieskiego, kiedy nasz król sprzedał 4 białozory, czy przekazał je szachowi perskiemu, to otrzymał za to 2 konie arabskie z bardzo bogatymi rzędami. To można sobie teraz wyobrazić, ile taki sokół kosztował w przeszłości. Nie mówiąc już o tym, że materialne dowody świetności tego sokolnictwa mamy również na naszym wspaniałym Wawelu, gdzie nagrobek króla Jagieły czy inne ozdobione są postaciami sokołów, co świadczy, że za ich czasów to sokolnictwo bardzo mocno się rozwijało i trzeba jednoznacznie powiedzieć, że stanowiło niejako taką tradycję narodową polską. I niestety w okresie zaborów wiadomym wszystkim jest, że zaborcy niszczyli wszystko, co polskie. Niszczyli wszystko, żeby tylko nie zachować naszej tożsamości i również zniszczyli to sokolnictwo. Sokolnictwo w Polsce zostało odrestaurowane po około 150 latach i to przede wszystkim w 2 ośrodkach, które wówczas zajmowały się tym, czyli w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu i w Technikum Leśnym w Tucholi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. I wówczas uzyskano zgodę na odrestaurowanie tego sokolnictwa, przy czym też to nie odbywało się, bo wiadomo w jakim systemie żeśmy żyli, nie odbywało się w sposób taki łatwy, jakby się niektórym wydawało, bo ludzie, którzy już nie żyją, a którzy odtwarzali, ja byłem ich uczniem, że tak powiem, no na każdym kroku mieli stawiane zarzuty, że jak to w dobie realnego socjalizmu wprowadzać tutaj tradycje i kulturę szlacheckie, to się nie godzi i tak dalej, i tak dalej. Jednak znaleźli się tacy, którzy poparli i to sokolnictwo zostało odtworzone. Odtworzone i muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się rozwija do dnia dzisiejszego, rozwijało się. Niemniej jednak ostatnie lata pokazały, że ma znowu już bardzo dużo przeciwników i praktycznie to, co się w Polsce podejmuje na dzień dzisiejszy, czyli ostatnio zakaz wprowadzenia szkolenia psów i ptaków łowczych, czyli sokołów, no może doprowadzić do tego, że z tak dużym wysiłkiem odtworzona ta tradycja polskiego łowiectwa zostanie zaprzepaszczona, czego naprawdę nie życzyłbym ani sobie, ani naszemu krajowi, gdyż uważam, że to jest nasz ogromny dorobek narodowy. Tu muszę powiedzieć, że sokolnictwem w Polsce nie zajmuje się bardzo dużo osób. Na dzień dzisiejszy około 130. Są to niesamowicie oddani i pasjonaci tej dziedzinie. Wiadomą rzeczą jest, że z sokołem nie poluje się dla korzyści, ponieważ taki ptak łowczy, jak w ciągu jednego dnia zgoni, mówiąc językiem myśliwskim, jednego, dwa bażanty, to już jest ogromny sukces. To już jest ogromny sukces. Ale ta sztuka układania ptaków drapieżnych do polowań, która też taki tytuł w języku łacińskim jeszcze z przeszłości posiadała, a to brzmiało mniej więcej de arte venandi cum avibus, czyli muszę powiedzieć, że ta sztuka wymaga bardzo dużo poświęcenia od tych ludzi, nie mówiąc już o środkach finansowych. A poświęcenie dlaczego? Dlatego, że tak jak psa nauczymy czegoś, to ten pies już do końca swojego życia będzie wszystko pamiętał to, co go człowiek nauczy. Sokół wędrowny niestety w okresie wiosenno-letnim zmienia całe upierzenie, wówczas nie jest szkolony, nie jest wykorzystywany do jakichkolwiek tam polowań i niestety bardzo dużo tego, co żeśmy go nauczyli, zapomina. I co, oczywiście nie w 100%, ale powiedzmy tam w 80% na pewno nie pozostaje to w jego, że tak powiem, umyśle, do czego został przygotowany. I praktycznie trzeba go szkolić co roku. Co roku trzeba tego ptaka, że tak powiem, tutaj tresować czy trenować. Do tego trzeba ogromnej wiedzy i kontrolować jego tak zwaną wagę łowczą, czyli tą wagę, w której on jest najbardziej sprawny, kiedy on rzeczywiście może sobie w naturze bez żadnej pomocy poradzić. A powiem szczerze, że wystarczy, że ta waga spadnie na skutek błędu sokolnika o powiedzmy 200-300 gram, to ptak po prostu pada. A w związku z tym codziennie trzeba go ważyć, codziennie trzeba go karmić w odpowiednich ilościach, tak żeby on zawsze był najsprawniejszy. Do tego jeszcze niesamowicie ważna rzecz jest, a mianowicie umiejętność zgrania psa z sokołem wyszkolonym do polowania. I to już jest najwyższa sztuka, gdzie sokół współpracuje nie tylko z sokolnikiem, ale również z przygotowanym do tego sposobu polowania psem. Człowiek wówczas staje się, ten sokolnik, niejako takim ogniwem, jednym z ogniw, bezpośrednio obserwującym tą współpracę zwierząt i tą walkę przyrodniczą. Tą walkę o przeżycie, o to, żeby osiągnąć jakiś tam efekt. Także to wymaga bardzo, bardzo dużo pracy, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo czasu osobistego. Stąd też tych sokolników za dużo na dzień dzisiejszy nie ma, bo każdy jest zajęty swoimi codziennymi zadaniami, staraniem o utrzymanie rodziny, o utrzymanie jakiegoś tam swojego majątku i tak dalej. Czyli mogą sobie na to pozwolić ludzie, którzy mają ustabilizowany tryb życia. I chwała, że tacy ludzie w naszym kraju się znajdują i dalej to prowadzą. Także reasumując na przykładzie tych dwóch gatunków, chcę powiedzieć, że myśliwi ochroniarze, którzy zajmują się hodowlą, którzy patrzą na tą przyrodę bardziej z punktu widzenia przyrodniczego niż z punktu widzenia tylko i wyłącznie pozyskania zwierzyny, aczkolwiek tej nacji tutaj, że tak powiem, pod żadnym pozorem nie zamierzam krytykować, ponieważ bez myśliwych, tych rzemieślników, nazwijmy to w cudzysłowie, no nie dalibyśmy rady prowadzić na odpowiednim poziomie gospodarki łowieckiej, dlatego że są potrzebni i tacy, którzy zajmują się ochroną przyrody, i tacy, którzy technicznie wykonują to łowiectwo. I tutaj no, sokolnicy to jest taka, nazwałbym, grupa, która stanowi swego rodzaju śmietankę społeczną, która naprawdę zna się z punktu widzenia przyrodniczego, ekologicznego na tych wszystkich działaniach, które zmierzają nie tylko do wykorzystania przyrody, przyrody dla człowieka, ale również ratujących przyrodę na co dzień. Oczywiście mówiąc tutaj o sokolnikach, mówiąc o ludziach, którzy zajmowali się i zajmują się dalej ochroną bobra europejskiego czy innych gatunków na dzień dzisiejszy typu zając, kuropatwa, bażant, trzeba powiedzieć sobie jednoznacznie, że ogromną rolę odgrywają również współpracujący z nami koledzy leśnicy. Praktycznie nie ma nadleśnictwa w Polsce, nie ma żadnej regionalnej dyrekcji lasów państwowych, która nie wspomagałaby w tych działaniach polskich aktywistów przyrodniczo-łowieckich. I tutaj chciałbym w kierunku tych ludzi z ogromnym ukłonem się zwrócić i podziękować za dotychczasową dzisiejszą współpracę. Myślę, że to, co dotychczas powiedziałem, świadczy o tym, że aby zajmować się przyrodą, to trzeba się na niej po prostu znać. W każdym bądź razie to, co mnie drażni na dzień dzisiejszy, to takie gremialne występowanie różnego typu ruchów ekologicznych, gdzie przedstawiciele tych ruchów zbyt jednostronnie oceniają wszelkie sprawy związane z łowiectwem, z sokolnictwem, ze szkoleniem psów myśliwskich. I wydaje mi się, że nie do końca są zorientowani w sposób merytoryczny nad tym, co czynią. No, nazywanie myśliwych, nazywanie ludzi zajmujących się gospodarką łowiecką mordercami czy innego typu sloganami, wydaje mi się, jest zupełnie nie na miejscu, bo przynosi się krzywdę temu środowisku, które naprawdę bardzo dużo czyni dla przyrody. W pełni popieram dla przykładu ostatni artykuł profesora Jana Szyszko zamieszczony w naszym dzienniku, który na ten temat daje wykładnię taką czysto merytoryczną i wydaje mi się, obyśmy tylko na takich opiniach bazowali, a z innymi, żebyśmy zaczęli troszeczkę, że tak powiem, dyskutować. Kończąc niejako, bo myślę, że słuchacze będą chcieli tutaj telefonicznie jeszcze z nami współpracować podczas dzisiejszej edycji, to proszę ojca, chciałbym wspomnieć na temat tych ludzi, którzy tak źle się wyrażają o innych. Słowa wypowiedziane w 1998 roku podczas homilii w Ciechocinku ówczesnego biskupa ordynariusza Bronisława Dębowskiego z Włocławka, profesora filozofii, który odniósł się do tego typu ludzi w sposób bardzo taki filozoficzny, a mianowicie powiedział mniej więcej coś takiego, że jak wiecie, ja bardzo lubię i kocham wszystkich ludzi, ale nie lubię ludzi, którzy lubią zwierzęta, a nie lubią ludzi.
No właśnie, to jest takie, daje do myślenia takie sformułowanie, bo dzisiaj gdzieś nam się to odwraca i gdzieś słyszymy, że największym szkodnikiem dzisiaj w świecie jest człowiek, a więc żeby było mniej ludzi na świecie, wtedy będzie się lepiej przyrodzie żyło, no odwrócenie gdzieś tych hierarchii.
Ja myślę, że tak, że idziemy w bardzo złym kierunku, bo idziemy w kierunku humanizacji zwierząt. No tutaj Pan Bóg nam powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną i oczywiście trzeba to robić w bardzo rozsądny sposób. Myślę, że i tu bym polecał wszystkim literaturę w postaci chociażby ostatniej encykliki papieża Franciszka Laudato Si, gdzie bywałem na wszystkich konferencjach i mam tą encyklikę w całości i muszę powiedzieć, że naprawdę można z niej się dużo dowiedzieć i zacząć troszeczkę inaczej myśleć o przyrodzie, o wykorzystywaniu tej przyrody dla potrzeb człowieka, ale nie w sposób taki bezkrytyczny. Nie tylko brać, ale trzeba tej przyrodzie też coś od siebie oddać.
Czyli tak po gospodarsku. Gospodarz, który też i daje, i bierze, i tu jest wszystko tutaj w harmonii gospodarskie podejście.
Tak, żeby to nie było takie jednostronne. Nie? Tak. Żeby nie było jednostronne, bo inaczej naprawdę człowiek sobie zbuduje sam zagładę.
Zaprośmy więc naszych słuchaczy teraz do rozmów, do telefonów na naszej antenie. Przypomnę te numery.
Tak.
Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. I przypomnę, że naszym gościem dzisiaj jest pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. I tematem naszych rozmów dzisiaj jest aktywna ochrona zwierząt ginących. Czekamy na państwa telefony. Już mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę. Tak. Halo, halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej z południa Polski.
Szczęść Boże.
Szanowny gość mówił o tym, że sokoły znosiły jajka, ale nie potrafiły wytworzyć skorupki i że to było związane, tak się domyślam, z tym stosowaniem DDT, czyli tych tak. Nawozów. I w związku z tym chciałem spytać, w jaki sposób to zostało rozwiązane, że te skorupki, te sokoły zaczęły wytwarzać. I to jedna kwestia. A druga to taka, mi się to tak skojarzyłem to z ludźmi, bo plagą jest, że osteoporoza ludzi gnębi, kości się łamią. No i czy te nawozy, bo dalej te DDT może w innej postaci, czy jakaś inna chemia, między innymi, bo tam wiele innych przyczyn jest, ale czy one się nie przyczyniają też do tej osteoporozy u ludzi, czy to się też nie przenosi i czy w tym temacie szanowny gość mógłby coś powiedzieć, a jeśli nie, to może ktoś ze słuchaczy zajmujący się zawodowo jakiś z tym związanych tematów mógłby coś powiedzieć, a jeśli też by to było niemożliwe, to może ktoś tam w Radiu Maryja pomyśli przyszłościowo, czy pani doktor Krupa, no nie wiem, no jakoś to próbować dojść do tego sedna sprawy. To dziękuję ślicznie, miłego dnia, no i udanych, przyjemnych świąt.
Dziękujemy panie Andrzeju, jeszcze może.
No więc od razu odpowiadam. Ja ze względu na brak czasu aż tak dokładnie tego nie przedstawiłem, ale te ptaki w naturze, one ginęły przez to, że nie mogły, że tak powiem, wytwarzać tego typu skorupek. Ale prawda jest taka, że w tym samym czasie sokolnicy, wykorzystując te gatunki do polowań, zaczęli tworzyć hodowle i w tych hodowlach oczywiście tam DDT już nie trafiało, bo nie karmiło się bażantem, który zjadł zatrutą stonkę, czy nie karmiło się kuropacą, która też zjadła tą stonkę, czy mszycę zatrutą DDT, a karmiło się po prostu innym mięsem, głównie wołowiną. I stąd też te hodowle prowadzone przez sokolników spowodowały, że utrzymaliśmy dzięki nim czysto genetyczne gatunki, te, którymi się sokolnicy zajmowali. I to pozwoliło na odtworzenie tego gatunku, szczególnie, tak jak mówię, na terenie Niemiec, Polski i Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek i Czesi też mają w tym niezłe wyniki. To jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o wpływ tam na osteoporozę, to akurat tym tematem się nie zajmowałem, nie jestem lekarzem też. Ale myślę tak, że na dzień dzisiejszy tego strasznego środka DDT i pochodnych praktycznie się nie stosuje. Dzisiejsza chemia jest mniej, że tak powiem, drapieżna dla człowieka. Te środki są bardziej łagodne i tutaj, aczkolwiek odsyłałbym do badań profesora Sporka z Wyższej Szkoły w Opolu, który się tym tematem zajmuje. Ewentualnie kiedyś możemy na ten temat porozmawiać, bo niektóre środki rzeczywiście też ujemnie wpływają na zdrowie człowieka, ba, nie tylko na zdrowie człowieka, ale jak profesor Sporek stwierdza, to również na dziecko w łonie matki. Oczywiście nie wszystkie, pojedyncze. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby stosować środki chemiczne, które są bardzo dokładnie przebadane, mają stosowny atest i są dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
I odbierzmy kolejny telefon. Witamy, halo.
Nie będzie po stronie ze Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kamil z Lublina. Ja mam pytanie odnośnie dbania właśnie o zwierzęta przez myśliwych. Generalnie chodzi mi o to, że przecież natura przez tysiące lat sobie sama to wszystko regulowała, sobie sama sobie pomagała. Natura rodziła sobie ze słabymi osobnikami w ten sposób, że powiedzmy one gdzieś tam sobie zdychały w ten sposób. I tylko najsilniejsze osobniki przetrwały, przez to przekazywały dobre geny. I to działało tysiące lat, a tutaj na przykład myśliwi dokarmiają w zimie jakieś tam wszystkie zwierzątka, nawet te słabsze osobniki, które naturalnie powinny same gdzieś tam odpaść. I potem, potem myśliwi odstrzeliwują, ale oni nie wiedzą, jakiego odstrzeliwują tak naprawdę jelenia czy sarenkę, tylko gdzieś tam podczas nagonki pojawia się jakiś silny byk i wtedy jest jakiś okaz medalowy, to oni jeszcze bardziej się z tego cieszą. Nie odstrzeliwują tych najsłabszych, bo oni nijak mają wiedzieć, które to jest chore albo które nie. I tylko te medalowe i jeszcze mają z tego większą satysfakcję, że jakiś tam byk jest większy, ma poroże, tym lepiej. I gdzie tu jest logika? Po co karmią te zwierzątka, które same gdzieś tam by sobie natura je pokonała?
Panie Kamilu, rozumiemy pytanie, bo czas nas nagli, żeby jeszcze był czas na odpowiedź dla naszego gościa. Zostawmy, dobrze?
Dobrze, bardzo dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Panie Grzegorzu Karkołomne, zadanie, mamy 2 minutki na odpowiedź.
Dziękuję serdecznie, ja tylko powiem tak, że przepraszam bardzo, ale nie jest pan do końca zorientowany, bo myśliwi nie strzelają tego, co naprawdę chcą strzelić, co wyjdzie im, jak popularnie się mówi, pod lufę. Aż myśliwi prowadzą bardzo, bardzo skomplikowaną selekcję wszystkich zwierząt. I chciałbym tylko o jednym fakcie powiedzieć, że to nie jest tak, że ktoś strzeli sobie, bo akurat ma taką fanaberię i strzeli sobie pięknego jelenia byka. Każde trofeum pozyskane przez myśliwego musi być pozyskane zgodnie z przyjętymi zasadami selekcji, czyli te najgorsze się strzela. I te trofeum corocznie podlega ocenie przez komisję w Polskim Związku Łowieckim i niestety muszę powiedzieć, że kto popełni błąd, jest zawieszony w odstrzale takiego gatunku nawet do 2 lat. Czyli tutaj myśliwi spełniają rolę tą, że jednak te najsłabsze gatunki generalnie pozyskują i przede wszystkim utrzymują prawidłowy stosunek płci i prawidłowy stosunek wiekowy, a jeżeli tego nie robią, podlegają karom wewnętrznym Polskiego Związku Łowieckiego.
Tak, czyli jest to bardzo ściśle regulowane i też są sankcje, jak pan mówi.
Tak.
No właśnie. No i też pytanie, czy dzisiaj, kiedy jest ta równowaga w przyrodzie zaburzona, no właśnie, czy sama przyroda, gdzieś może tak, ale czy wszędzie da się sama tak zrównoważyć? Ta pomoc gdzieś ludzka, też myśliwych tutaj mam na myśli, no nieraz pewnie, tak domyślam się, gdzieś jest wręcz konieczna.
No tak, chociażby typowym przykładem, proszę ojca, na dzień dzisiejszy jest sprawa bobra europejskiego. Myśmy, zaczynając pracę nad bobrem z profesorem świętej pamięci Wirgiliuszem Żurowskim, zakładaliśmy, że jeżeli w Polsce populacja zwiększy się powyżej 10 tysięcy sztuk, to należy zacząć ją pozyskiwać. Oczywiście na dzień dzisiejszy ta populacja wynosi ponad 100 tysięcy sztuk i już, no przynajmniej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mamy połacie ogromnych szkód wyrządzanych przez bobry, zarówno rolnikom, jak i innym rodzajom gospodarki, chociażby weźmy zaporę przy Włocławku. No bobrów jest tutaj niesamowicie dużo. Tak. Niesamowicie dużo.
Panie Grzegorzu, bardzo przepraszam, że wejdę słowo, ale czas nas nagli, a raczej ogranicza i każe nam kończyć nasze spotkanie.
To jedno słowo tylko, tak? Proszę ojca, na sam koniec. Tak. Zarówno dla ojca, dla całej ekipy Radia Maryja, telewizji Trwam, jak przede wszystkim dla słuchaczy i dla widzów, proszę przyjąć ode mnie i od całej braci myśliwskiej, od sokolników, jak najserdeczniejsze życzenia wspaniałych świąt wielkanocnych i przeżyć z nimi związanych życzenia z całego myśliwsko-przyrodniczego serca.
Bardzo panu dziękujemy i odwzajemniamy z całego serca te życzenia, życząc pięknych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. I dziękuję panu bardzo za udział w naszej audycji.